Okej, witajcie w 149 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj witają się z wami Odin,
Blady
i nikt więcej. Mamy dzisiaj 11 sierpień i przechodzimy do tematów, które jest ogromnie dużo, dlatego że aż dwa. Po pierwsze, recenzja The Last of Us. Blady w końcu ma okazję powiedzieć, co myśli o tej grze oraz jak ją ocenia, a następnie Payday the Heist. Pierwsza część i druga część, czyli takie wielkie podsumowanie, nadzieja na przyszłość, zaciśnięte kciuki. Tak więc zaczynamy, zapraszamy, hej. Może być?
Może być.
Dobrze. To jest pierwszy podcast, który skończymy dość szybko.
Prowadzisz mnie?
Tak. Co ja zrobię? Okej. Okej, czyli pierwszy temat i zacznę po bizonowemu, czyli The Last of Us. Blady!
To jest moja szkoła wprowadzania. To jest Odin. The tak. Last of Us.
Yes!
Czy słyszałeś? Ogólnie słyszałem. Ktoś powie, hej, ale już mówiliście o The Last of Us podcaście. Prawda, mówiliśmy z Bizonem, kiedy graliśmy właśnie we dwójkę podczas wakacjowania się załogi DualShock Podcast, przynajmniej częściowe załogi tutaj właśnie u mnie nad morzem. Graliśmy The Last of Us i to były nasze takie pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia, które jak wiedzą słuchacze, no nie były najlepsze. I przez długi czas ten bardzo zły posmak się utrzymywał. I to nie jest tak, że my za wszelką cenę chcieliśmy być ci źli, którzy na siłę będą negatywnie recenzować. Nie, po prostu ja już na etapie mniej więcej Uncharted 3 zacząłem patrzeć trochę inaczej na Naughty Dog i widzieć, jak wiele im się wybacza. I moim zdaniem błędy, które The Last of Us popełniało na początku i w sumie, które popełnia do samego końca, są takie, że ich się już na pewnym etapie od tak wielkiej firmy, no im się tego wybaczać nie powinno. Jednak pozostawało to pytanie, bo ja się cały czas okłamywałem, że może później będzie lepiej. I czy jest lepiej? Jest lepiej później. Więc jak się już przyswoił dwie myśli na początku tej recenzji, że dla mnie to nie jest gra 10 na 10, a jednocześnie uważam, że warto w nią zagrać, to teraz jakby powoli będę z tego budował. Bo właśnie początek jest moim zdaniem jednym z gorszych. Ja wiem, co oni chcieli spróbować, bo oni chcieli zacząć tak powoli, oni chcieli budować ten świat, te postaci, oni chcieli to wprowadzać realistycznie, ale moim zdaniem pudłowali przy każdym z tych strzałów, ponieważ nie nawiązałem przez bardzo długi czas najmniejszej więzi emocjonalnej ani do głównego bohatera, ani do osoby, które powinienem chronić. Spotykamy na całej drodze, na całej grze postacie drugoplanowe, które mają różne powody, żeby się przy nas pojawić i różne powody, żeby później, żeby grę utrzymała świeżość, tak, to one się różne pojawiają postaci i mamy różne pory roku i mamy różne miejscowości, mamy różne lokacje. Ale to wszystko przychodzi tak szybko i bez polotu, że my sami chcemy, że okej, no to chociaż Joel, chociaż Ellie, chociaż wy bądźcie tą siłą sprawczą, tak? Bo na przykład Bioshock Infinite, ja też mówiłem, że to nie jest nie jest perfekcyjna gra, bo środek Bioshock Infinite jest bardzo nudny z gameplayowego punktu widzenia fabularnego, ale tam przynajmniej mamy Bookera i mamy Elizabeth, którzy nadal pozostają tak wspaniali, jak od samego początku ich poznajemy. W The Last of Us jednak, myśl sobie, tak się growo zmuszam, że aha, to jest nasz główny bohater, więc muszę tolerować to, jak on się zachowuje, to, co on teraz robi, to, co on teraz mówi. I kiedy spojrzymy z samego fabularnego punktu widzenia, że ta gra potrzebuje 3 aktów, z chyba 5, żeby się zacząć rozwijać, no to coś jest nie tak. Ale kiedy ona już dociera, bo to nie żadna tajemnica, że gra jest podzielona na pory roku i kiedy się zbliżamy już do zimy, się zaczyna robić naprawdę bardzo dobrze, a to, co się dzieje później, jest naprawdę jeszcze lepsze. Więc jeżeli ktoś dotarł, tak jak ja, to zobaczy, że ta gra po prostu ona czekała na te naprawdę mocne sceny, ale moim zdaniem właśnie z takiego fabularnego punktu widzenia, gdyby to był 2-godzinny film, który wolno zaczyna, to spoko. Ja też lubię filmy, które nie uderzają od razu w nas twarz akcją. Ale tutaj rozłożenie na tyle aktów, po prostu nudnych sekcji, głupich, prostych, powtarzających się, co chwilę wytrącające nas z tego poczucia realizmu i zakotwiczenie na świecie gry, to naprawdę za późno się pojawiają te dobre momenty. Kiedy już się pojawiają te dobre momenty, to one są świetne. Ja się nie dziwię, że recenzenci mogli wystawiać aż tak wielkie oceny, ponieważ gdybym ja na świeżo, po wyłączeniu gry, miał napisać recenzję, to ja bym dawno zapomniał o tym wszystkim, co było wcześniej takie nudne, straszne i karygodne. Jednak przez to właśnie, że mogliśmy nagrać i pierwsze wrażenia, i teraz mogę nagrać recenzję, jakby widzę trochę, dlaczego umysł recenzenta i innych ludzi mógł podążyć taką, a nie inną stronę. Same plot twisty, no one są typowo Naughty Dog i też jakby sam sposób budowania fabuły, oni nie robią nic mega odkrywczego, to jest taki, w dzisiejszych czasach się spodziewasz już pewnych rzeczy i tym bardziej im więcej grasz i im więcej oglądasz filmów, to się spodziewasz wielu rzeczy i moim zdaniem The Last of Us też nie udaje się do końca w momentach, kiedy chce być takie bardzo mroczne, chce być bardzo poważne, to ono to robi w tak typowy sposób, że ty chciałbyś, nawet ja oczekiwałem w pewnym momencie, że plot twist będzie miał plot twist, ale nie. Oni prowadzą plot twist i myślą, że wszyscy zrobią jednak myślę, że po prostu trzeba zobaczyć, naprawdę, bo uważam, że grę trzeba zobaczyć, tak? Żeby zobaczyć, o co mi chodzi i żeby zobaczyć, że faktycznie to mogło sięgać jeszcze dalej. Co do samego gameplayu, on też ulega poprawie później, a to tylko dlatego, że gracz sobie go musi poprawić. Gra, jak wspomnieliśmy w tych pierwszych wrażeniach z Bizonem, ona wprowadza ten system levelowania, który zupełnie nie pasuje do świata tej gry, bo Joel już powinien być weteranem, bo on nie powinien się martwić o to, że musi teraz zażyć 50 tabletek suplementów, żeby lepiej słyszeć przez ściany, tak? To zupełnie mnie wytrącało ze świata gry, ale kiedy pod koniec miałem rozwinięte i zdrowie, i celowanie, i szybkość tworzenia pułapek, to wszystko się zebrało w końcu w grę, w którą ja mogę płynnie grać, w której nie muszę walczyć z głupimi systemami. Gra poniekąd mówi, że hej, nie musisz się skradać, jeśli nie chcesz, ale skradanie sprawia przyjemność, jeżeli je sobie stworzymy, tak? Jeżeli obejdziemy grę i sobie zdamy sprawę, aha, mnie widzą z 5 metrów, ale zwłoki widzą z 40 metrów. Więc zaczyna się nawet wykorzystywać tę mechanikę gry na swoją korzyść w pewien sposób i można stworzyć świetne akcje. Pod koniec gry mamy sekcję, gdy mamy wrogów tak silnie opancerzonych, ale tak świetnie wyposażonych jeszcze do tego, nie wiem, w latarki, hełmy, kamizelki, że walka z nimi za pomocą broni jest zupełnie nieskuteczna. Mimo że gra nam wtedy daje najlepszą broń, jaką tylko może znaleźć, to się nie opłaca, ponieważ o wiele lepiej i ciekawiej jest się po prostu wtedy skradać. Same potwory też przestają być straszne bardzo szybko. Gra nam próbuje wrzucić takiego, właściwie w tym świecie niby mega realistycznym, gdzie wszystko się opiera, że to nie są zombie, tylko oni są pokryci grzybem, wprowadza nam wrogów w stylu Left 4 Dead. I to ja wiem, że o, psujesz teraz grę. Nie psuję, oni chcieli tym naprawić tę grę i wolę przygotować. Pojawia się taki boomer, wielki, tłusty wróg, który rzuca w nas jakimiś tam grzybkami i tak dalej. To naprawdę nie pasuje do świata tej gry. I on się pojawia, później znika, nigdy więcej nie powraca. Także pomysły oni mieli naprawdę różne w tej grze i widać, że to studio ono chciało, dobrze, ja to widzę, ale może przez to, że chcieli być teraz tak poważni, tak bardzo chcieli się odróżnić od Uncharted, że sami się chyba wpadli w to przygnębienie i nie potrafili sprawić, żeby gra była przyjemna do grania przez dłuższą część gry. Dopiero później, kiedy stajemy się tym uber-bogiem, który skręca wszystkim karki, no wtedy zaczyna być płynniej i ciekawiej, tak jak nas przestrzegło Naughty Dog. Więc zdziwiło mnie, jak mało i jak słaba jest muzyka w tej grze. Ja myślę, że w świecie takim opuszczonym, apokaliptycznym muzyka powinna być bardzo ważna. Powinna też oddawać psychikę bohaterów, bo skoro oni są tak filmowo małomówni i oni mają być tacy tajemniczy, to chociaż jakaś wskazówka, cokolwiek nas powinno wprowadzić w ten klimat, żebyśmy mogli lepiej rozumieć. Jest chyba jeden taki jingle, nazwijmy, który się pojawia, jak Joel myśli. I on jest tak nieznaczący, że aż smutne, bo ta gra przy tej swoim rozmachu i swojej skali, tej filmowości, zasługuje na o wiele lepszy soundtrack, a ten, jak wspomniałem, niestety jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. Co do grafiki, no powiedzieliśmy bardzo dużo już w tych pierwszych wrażeniach. Ja uważam, że nie ma co się... Pamiętam, wszyscy się podniecali tymi filmikami, ale to są prerendery i to bardzo chamskie prerendery i moment przełączenia się pomiędzy tą scenką wcześniej dla nas przygotowano, żebyśmy się ślinili do później tego samego pokoju, który ma o wiele gorsze oświetlenie i o wiele gorsze tekstury. Jest naprawdę bardzo bolesna ta różnica. Już w sumie bym wolał, żeby cała gra była na silniku gry, ale nie wyrywała mnie z tego właśnie poczucie, że o, zobacz, to ci teraz przygotowaliśmy, a za chwilę masz znowu jakieś tam leniwe, szare tekstury w stylu PlayStation 2 i nie żartuję. Znajdowałem ściany w grze, które naprawdę wyglądały gorzej niż tragicznie. I ja wiem, to jest tylko gra blady, nie może wszystko świetnie wyglądać, ale to miała być ta wybitna gra na PlayStation, ona miała wycisnąć ostatnie soki. Ona to może robi w jakichś 5 sekcjach w całej grze. Jeszcze chcę wspomnieć o samych animacjach, bo o tym nie mieliśmy dużo czasu powiedzieć. Ta gra nagrana w tym studiu z tymi aktorami, przecież wiem, jak powstawał Uncharted, jak każda scena była zagrana, jak oni wszystko musieli naprawdę odtworzyć. Czy tak trudno jest oddać w dzisiejszych czasach jazdę konno? Spotykamy w grze osoby, które się poruszają na koniach i jak widzimy je, to sobie zadajemy pytanie, czy coś się stało po prostu w głowie tym ludziom. Po prostu Naughty Dog tak szpetnie oddało nawet bardziej fabularne momenty, kiedy ktoś tam pędzi na koniu. Te konie się poruszają jak w Wesołych Miasteczkach, te takie koniki na karuzeli, która się kręci w miejscu, po prostu one mają wiecznie zgięte 4 kończyny i tak się podnoszą w górę i w dół. I nie żartuję, to wygląda tragicznie. Jak mówię, normalnie by mi może tak nie przeszkadzało, ale w grze, która miała być tym techniczną perłą, tym łabędzim śpiewem PlayStation 3, który miał pokazać wszelkie możliwości, no to przynajmniej animacje mogłyby trochę lepiej wyglądać, moim zdaniem. Także na takiej teraz, można powiedzieć, gorzkiej nucie, jakby zakańczam, Boże, okropne słowo, podsumowuję, jednak uważam, że mimo wszystko dla paru naprawdę świetnych motywów gameplayowych i do genialnego zimowego aktu naprawdę warto się zainwestować w tę historię. Co do samej postaci, która później też się rozwija, bo jak mówię, ta gra nabiera rozpędu bardzo późno i też nasze główne postaci nabierają rozpędu bardzo późno. Zaczyna być ciekawie, możemy się nie zgadzać z decyzjami, które podejmują bohaterowie i w sumie brakuje mi wyborów w grach, ale już chyba jestem zbyt zniszczony przez wszystkie Walking Dead i Mass Effecty i Wiedźminy, więc oczekiwałem wyborów, chociaż jednego w grze nie mamy ani jednego, podążamy fabularnie, gameplayowo po sznurku. Jednak no Naughty Dog to już tak opowiada historię, w miarę ją zawiązało, w miarę myślę, że osoby były zadowolone, te, które poświęciły swój czas i serce tym postaciom, więc dobry wysiłek Naughty Dog, jak na to mogliście o wiele lepiej, silne 7+, i ktoś powie zbrodnia, zgroza, ja uargumentowałem myślę w miarę porządnie, więc jeżeli masz więcej pytań od nich, to bardzo chętnie odpowiem, bo to jest gra, o której warto mówić, między innymi dlatego, czym mogła być, czym nie jest i w sumie moim zdaniem wiele odjęło od tego, jak to jest po prostu dobra gra, ale wiele i odjęło to, że wszyscy mówili, że jest najgenialniejsza, najbardziej boska, obowiązkowa i tak dalej, i tak dalej. To moim zdaniem, gdyby nie było tak wielkiej otoczki, to byłaby po prostu bardzo dobra, solidnie wykonana gra, ale na pewno nie jest tym, czym ją malują.
No dobra, ale ja nie wiem do końca, jak wygląda fabuła The Last of Us i jestem ciekawy, i zwykle tak jest w tych ciekawszych recenzjach, że rozpoczyna się ją lekkim wprowadzeniem czytelnika. Ja chciałbym, żebyś teraz wprowadził mnie i też wszystkich naszych słuchaczy w to, czym w ogóle jest Last of Us, jak to się zaczęło, skąd się wzięła ta wielka infekcja, tak żeby po prostu się wczuć. Bo myślę, że jednak warto...
Dobrze. Jak w każdej grze o zombie, w każdym filmie o zombie, nie wiadomo, skąd się wzięła ta infekcja. To jest tajemnica dla wszystkich. I fabułę zaczynamy, znaczy w sumie nazwijmy główną oś fabularną, od tego, że ta zaraza już trwa od 20 lat. Ludzie są w tych miastach zniszczonych, opuszczonych, gdzie wojsko stara się wprowadzić jakąś kontrolę, jednak kontrolę traci na rzecz świetlików. I to jest coś, o czym się dowiadujemy w paru pierwszych rozdziałach gry, iż istnieją świetliki. To jest taka organizacja podziemia, która niby chce dać ludziom wiarę, która chce na swoją rękę pomóc ludzkości i uważa, że wojsko jej w tym przeszkadza. Wojsko twierdzi, że wie, co robi, wszędzie tworzy barykady, jakby strefy kwarantanny, wprowadza jakieś tam patrole. I pomiędzy tym wszystkim znajduje się Joel. Joel, który jest po różnych stronach barykady, to jest weteran, to jest koleś, który przeżył tam wiele, wiele lat, który wykonywał misję też daleko na tyłach, który po prostu współpracował i z ruchem oporu i działał na własną rękę, czasem sam, czasem z kimś, który dostaje bardzo proste zlecenie w teorii, ma odeskortować dziewczynkę, o czym zresztą wiemy, że całą grę ją eskortujemy, Ellie, na tam umówione miejsce spotkania. Jakby cała gra to jest, no to jest historia drogi, kiedy oni przemierzają kolejne lokacje, widząc, jak ta choroba wyniszczyła świat i tak naprawdę widzimy, że to nie tyle choroba wyniszczyła ludzi, co oni sami siebie, co w dzisiejszych czasach i grając w Walking Dead, czy oglądając Walking Dead, wiemy, jest o wiele ciekawsze jest obserwować, jak ludzie mogą być dla siebie potworami niż te mutanty. Joel jest bardzo małomówny na przestrzeni całej gry i to ma być jego taka cecha rozpoznawcza, która ma nam stworzyć obraz, że on jest taki twardy i nie nadużywa słów, kiedy to nie jest absolutnie konieczne. Ellie natomiast jest wygadana, pyskata, strasznie wulgarna, jak na osobę w swoim wieku, czyli tam 14 lat. I my mamy wierzyć, że oni na przestrzeni gry zaczynają siebie akceptować, zaczynają się rozumieć. Ja wiem, gdzie oni chcieli to tworzyć. Ja nigdy nie kupiłem tej relacji. Ja może po Bioshock jestem rozpuszczony już, jeżeli chodzi o escort questy i osoby, które eskortuje Troy Baker, tak? Bo znowu mamy ten głos i znowu Elizabeth przy jego boku, więc może właśnie Bioshock mnie rozpieścił pod tym względem, jednak spotykamy różne osoby, oni nam pomagają albo nie, walczymy na przemian albo z bandytami, albo właśnie z zombiakami. Walki z zombiakami są o tyle fajne, jeżeli zobaczymy, jak właśnie się różnym zachowaniem, bo mamy jakby różne podtypy, więc na swojej drodze oni spotykają coraz trudniejsze wyzwania, muszą sobie radzić, mają pod koniec gry trochę więcej możliwości eksploracji, ponieważ mnie na początku gry bardzo bolało, że podróżujemy ciągle właśnie korytarzem. Są sekcje, gdzie wprost po prostu gra mówi, tutaj się nic nie dzieje i oni rozmawiają. No i wtedy właśnie się dowiadujemy o różnych tam perypetiach, które oni mają po drodze, przemyśleniach, dowiadujemy się trochę o przyszłości Joela, trochę o przyszłości Ellie, jednak przez cały czas masz wrażenie, że tego jest za mało, tego backstory. Ja wiem, że już wyszedł jakiś komiks, który buduje tło dla jednej z głównych postaci. Ja się pytam, czemu tego nie ma w grze? Czemu to nawet nie jest jako jakiś opcjonalny dialog, mi się dowiedzieć tych bardzo ważnych rzeczy? No ale widać, taki jest świat, że wszystko trzeba brandingować i przede wszystkiego zrobić jakby marketingową maszynę. Jednak jak ja ci teraz wspomniałem o tej właśnie drodze, o tych ich wyzwaniach, o tym coraz większym, o większych problemach, które oni spotykają, bo jak wspomniałem, gra się dzieje na przestrzeni wielu pół roku, więc domyślamy się, że ta podróż jest naprawdę długa i oni oczywiście ciągle są ranni, oni oczywiście ciągle są głodni, rzeczy, które możemy się spodziewać poniekąd. Pod koniec gry mamy obrzyn rewolwer z lunetą, miotacz płomieni, strzelbę półautomatyczną, karabin szturmowy i zadać sobie pytanie, Boże, gdzie się, czemu ten gameplay nie idzie w parze z historią, którą opowiada ta gra? Więc jak sobie wyobrazić tego Joela, który opowiada właśnie te swoje historie, podróżując z Ellie przez zniszczone, opuszczone miasteczka, co mi się podoba, są sekcje, które są naprawdę całkiem opuszczone i możemy sobie dowoli tam przemierzać. Mamy warsztaty, gdzie możemy modyfikować broń za pomocą śrubek i ze śrubek robimy wszystko, począwszy od lunet, przez kabury, przez większe zbiorniki do miotacza płomienia, po magiczne sprawienie, że w obrzynie się mieszczą teraz 4 pociski, a nie 2. Dobra, pomijam. I ten Joel, który jest tym wielkim weteranem w tej brudnej koszuli, nosi na sobie tyle tego sprzętu i rozwala wszystkim łby i to tak nie pasuje do tego świata. Więc za każdym razem, kiedy ja już zaczynałem się wczuwać w klimat, zaczynałem podążać za tymi postaciami w tej historii, zwłaszcza, że ja uwielbiam filmy drogi. Moim zdaniem nie ma lepszego sposobu na pokazanie nawiązania się bliskości pomiędzy dwoma postaciami pierwszoplanowymi, niż właśnie wysłanie ich na jakąś wspólną podróż i właśnie poprzez te różne wyzwania, które oni po drodze muszą pokonać, pokazać, jak się do siebie zbliżają. I zawsze, kiedy mi już się udawało dostrzec to, co oni chcieli opowiedzieć tą grą, to pojawił się ten gameplay, który mnie po prostu z tego wyciągał bardzo boleśnie, dawał mi takim dorszem w twarz i przypominał, że hej, jestem tylko grą. A szkoda, bo miejscami ta gra aspirowała do bycia czymś więcej niż tylko grą.
Okej, okay, ale jak mówisz o tych broniach i że jest ich tak dużo, to czy ich rzeczywiście musi być aż tak dużo, bo wiesz co, myślę, że w klimatach postapokaliptycznych poniekąd, to jeśli to nie jest Fallout, to jakoś tak nie potrafię sobie wyobrazić sensowności tego, żeby tworzyć sobie z głównej postaci prawie że bohatera w Power Armorze. Bardziej no, jednak akceptuję, właśnie bardziej jednak akceptuję tą wizję tego, że jesteśmy nadal no dość wiotcy, nie jesteśmy aż tacy twardzi i nadal ten świat może nas zaskoczyć, a to, co tutaj przybliżasz, to tak naprawdę kreuje jakby wizję tego Joela, który tak naprawdę jest gotowy niemal na wszystko.
Tak, właśnie jak mówię, na początku gry on jest neptkiem, on nie umie niczego, no i też w sumie jak on sobie tak markotliwie chodzi, no to myślisz, no dobra, może jednak niedobrze słyszysz przez ściany. Ale pod koniec gry, kiedy już go wylewelowałem i go wyposażyłem, to mówię, to jest taki dysonans fabularny, kiedy on mówi, będę się odwoływał do tej zimy, tak? Jest zimno, jest ten śnieg, zresztą świetnie zrobiony. Mamy naprawdę taką fajną tonację kolorów, taką mroczną. Joel ma brodę bardzo, nazwijmy, bujną i on mówi, o, teraz będzie ciężko. Zakłada plecak, a ja na nim mam miotacz płomienia, karabin z lunetą, za paskiem mam obrzyn i rewolwer magnum z lunetą. I to mi tak nie pasuje do tego wszystkiego. I teraz sama ilość broni niech se będą, ale gra sprawia, że my możemy nosić dowoli tą broń przy sobie i mamy jej po prostu mnóstwo. I wiem, że o, blady, musisz robić tam ładownicę, żeby mieć przy sobie 2 pistolety i 2 bronie na plecach. No więc tak, magicznie ze śrubek robię sobie klejster na plecaku, dzięki któremu się miotacz płomienia przykleja do plecaka, a obok niego się przykleja karabin szturmowy. No, to tak nie pasuje do tego świata i to tak wyrywa z tego klimatu. Ja bym chciał, albo robimy grę w stylu właśnie Nathan Drake, bo pod koniec ja praktycznie grałem jak Nathan Drake, ja skakałem przez murki, ja rzucałem ołotowami, ja rzucałem granaty dymne, ja rzucałem cegłami w twarz ludziom, ja strzelałem z shotguna z przyłożenia, przyłączając się na rewolwer, bo oczywiście rewolwer z lunetą jest idealną bronią do snajpienia, bo wiadomo, że ludziom się nie trzęsą ręce, kiedy celują przez lunetę.
Szczególnie w zimie.
Szczególnie w zimie. Więc to tak kuriozalnie cię, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak kuriozalnie gra z siebie to wyciąga. Ja bym chciał teraz troszeczkę zespoilować, ale powiem, że nie zawsze mamy pełną moc, czy coś takiego. No nie chcę zespoilować, ale inaczej chcę powiedzieć ludziom, że to nie jest tak, że jak się raz wykoksimy, to po prostu wszystko zostaje fine and dandy, że nigdy nie będzie nam trudniej później. Będzie trudniej i właśnie i fabularnie to jest wtedy uzasadnione i moim zdaniem właśnie te momenty, kiedy jest nam trudniej, są bardzo dobrze wpisane w fabułę. I
właśnie tutaj akurat fajnie, że przeszedłeś na ten temat, czy fabuła daje radę, dlatego że rozumiem, że eskortujemy dziewczynkę i nie chcesz powiedzieć, co się dzieje
oczywiście
później.
Nie powiem i nie chcę nikomu zdradzić.
Ale czy to rzeczywiście trzyma się kupy, czy to wciąga? bo rozumiem, że tam może nie potrafisz się do końca wczuć wraz z tymi bohaterami, nie potrafisz uwierzyć w ich relacje, ale czy ogólnie pomysł na całą historię jest dobry?
Chciałbym powiedzieć nie. Nie chcę być zbyt surowy, bo też wiem, że po prostu w momencie, kiedy mi nie chwyciła ta główna relacja, która miała być osią gry, to cokolwiek ja mówię, są świetne momenty fabularne później, cokolwiek oni we mnie rzucali, to mnie nie obchodziło. Więc tym bardziej, jeżeli mamy zakończenie, jak już mówiłem, z góry przypisane przez twórców, który zakłada, że my na tym etapie już rozumujemy, jak to wszystko funkcjonuje między tymi postaciami, to... Chcę powiedzieć, że jednak mogło być o wiele lepiej fabularnie, że moim zdaniem to nie jest tak opowiadane, nawet jeżeli weźmiemy sam sens, do którego nie chcieli dobrnąć tą historią i nawet jeżeli mi się on nie podoba, to bym docenił, gdyby był dobrze wykonany, a bardzo dobrze wykonany na pewno nie jest. I bez spoilerów nie mogę się tutaj zagłębić, bo to by trzeba po prostu wejść w analizę psychologii postaci, tego, czego to się dowiemy, w jakim tempie, w jakich okolicznościach się dowiadujemy, jak jest nam to przedstawiane, jak to... No wiadomo, ja zawsze za bardzo może analizuję motywację postaci i staram się zrozumieć, skąd są, dokąd zmierzają, czemu co robią. I do takiego świata naprawdę nie pasują proste zabiegi, które Naughty Dog wprowadza na zasadzie to jest dobra postać, to jest zła postać. To nie pasuje do tego świata i o ile Uncharted to może przejść, ja o tym też mówiłem w poprzedniej recenzji, że Uncharted pasuje, że to jest dobra postać. To jeżeli do takiego świata jak tutaj wprowadzasz kogoś, kto wszystko, co może o nim powiedzieć, to jest on jest zły, no to naprawdę zawiodłeś jako twórca scenariusza, jeżeli nie potrafiłeś nadać jakiejkolwiek głębi temu, czy tamtemu.
Ale ten pomysł, blady, bo na przykład jeśli chodzi o Tomb Raidera, ja mogę powiedzieć, że pomysł jest oklepany. Zdecydowanie tak.
Więc jak jego historia drogi z eskortą, to jest oklepany, tak.
A czy jest jakiś wielki finał, który bardzo ładnie podsumowuje całą tą przygodę i czujesz się... Czujesz się po prostu zadowolony, że dobrnąłeś do samego końca?
Nie. Mhm. Okay. Znaczy, gameplay... O, właśnie zadziwiające. Gameplayowo się czułem mega usatysfakcjonowany zakończeniem. I naprawdę to jest moment gameplayowy, który naprawdę wyciska wszelkie soki z gracza i sprawia, że chyba jedyny raz daje ci naprawdę właśnie... Miałem nie spoilować, tak? Ale on ci daje kontekst do tego, żeby ci zależało. To jest jedyny moment, kiedy naprawdę to nie jest, że o, po drodze spotkaliśmy bandytów, teraz kucnę za szafką, kamera odjedzie za plecy i będę mógł ich zabijać. Tutaj naprawdę ci zależało, żeby się wykazać, żeby się postarać, że wiesz, że ma gra dość... ale już wolniej nie mogłem budować tego zdania. Wiesz, że gra ma dość narzędzi. Już na tym etapie gry je na tyle zrozumiałeś i gra ci je przyswoiła, że możesz to zrobić dobrze i wtedy chcesz, więc pod tym względem jest spoko. Co do samej gry, ja nie wiem, czy jest spoilerem powiedzieć właśnie, że Naughty Dog stworzyło franchise, czy jakby z definicji wiemy, że będą inne gry w uniwersum, i więc jakby de facto to nie jest jakby w pełni zamknięta, konkluzywna konkluzyjna, nie jest to w pełni zamknięta, koherentna historia, która opowiada wszystko od A do Z, a koniec jest takim triumfalnym zakończeniem jak, nie wiem, źródło, kiedy na koniec po prostu już widziałeś tyle i przeżyłeś tak wiele, że już masz po prostu przestęp tego. To jest po prostu kolejna gra od Naughty Dog, która tak samo jak Uncharted, równie dobrze mogłaby się skończyć po jedynce, co po dwójce, co po trójce, więc jeżeli oni będą chcieć, to w tym świecie oni stworzyli tyle postaci i tyle wątków, które rozgrzebali i tylko zaznaczyli, że ja myślę, że jakby z definicji to nie mogło być w pełni satysfakcjonujące danie. To był taki, no, koherentny schabowy z ziemniakami, a nie sufle dla Concord.
To w takim wypadku, czy chcesz powiedzieć, że jest możliwe, aby pojawiło się The Last of Us 2?
Bardzo możliwe, bo jak mówię, są postacie nawet, jest jedna postać w grze, którą poznajemy, właśnie, o, a propos genialnych momentów w grze. Ja uwielbiam, jeżeli gra opowiada mi fabułę więcej niż pokazówkami i opowiada ją terenem, gdzie się poruszamy. Jakby ja od czasu Half-Life'ów doszukuję się w każdej grze tego i dlatego mi... to jest jedna z rzeczy, których mi brakowało w Bioshock Infinite. Tam wszystkie poboczne rzeczy były nam opowiadane taśmami. A w The Last of Us na przykład poznajemy całą historię jednego człowieka. Jeżeli poszukamy każdy zakamarek, każdej mapy od jednego momentu, to my poznajemy całą jego podróż. Podpowiem tylko, że gdzie zacząć, bo jeżeli się ominie ten wątek, naprawdę się wiele traci gry. Trzeba przeszukać łódź rybacką w jednej przystani. I zaczynamy łączyć elementy jego pamiętnika. I to jest postać, którą my poznajemy wyłącznie właśnie przez jego zapiski. I jakby dostrzegamy jego rozwój i nawet krój jego pisma odzwierciedla to, jak on się czuł w momencie, kiedy pisał ten akurat wpis do pamiętnika. Więc jeżeli pojawiłaby się kolejna część, która właśnie opowiada o tej osobie z tych kart pamiętnika, to byłoby mega, że wprowadzasz, tak jakby, że tworzysz podstawy pod postać samymi jakimiś tam szczegółami w jedynce, a na przykład w dwójce byś sterował właśnie jako ta postać, właśnie mając już jakby jego podstawy zbudowane przez te pamiętniki, które się zbierały w jedynce. To byłoby super. I właśnie wątek tego gościa z tego kutra to jest poezja, jeżeli chodzi o The Last of Us. I dowód na to, że Naughty Dog mogłoby o wiele więcej właśnie fabuły opowiadać gdzieś tam po boku, gdzieś na jakimś plakacie, na jakimś rysunku, na jakimś malowidle. Rzeczy, które gracz może odkryć, w końcu to jest gra, a nie film. Trzeba jakby docenić źródło, w którym operujemy, tak? Jeżeli medium, jakim jest gra, pozwala, że gracz coś odkrywa samemu w swoim tempie, no to zaufajmy, że on znajdzie te rzeczy i doceni, bo ja naprawdę doceniłem właśnie wątek tego gościa z kutra. I choćby za to jestem wdzięczny Naughty Dog, że tego mi nie rzuciło prosto w twarz na pokazówce, że Eli podchodzi, o patrz, znalazłem notatnik. Nie, musisz sam to znaleźć i sam sobie ułożyć w głowie. Więc pod tym względem jest naprawdę dobrze. Jeżeli właśnie mówisz potencjał na kolejne części, jest dużo postaci w uniwersum, które się pojawiają, znikają, które mijamy, których się dowiadujemy gdzieś tam w tle, więc jak najbardziej sequel jest możliwy. I jeżeli Naughty Dog zbierze to, co dobrego zrobiło z pierwszą częścią i to zabrzmi dziwnie, ale uprości gameplay, bo ja mówię, on jest niepotrzebnie skomplikowany przez to levelowanie, słuchanie przez ściany, rozbudowanie pojemnika gazu do miotacza płomieni i tak dalej. Jeżeli się pozbędą tego i się skupią na tym, co jest ważne, czyli opuszczony świat, samotni ludzie, shotgun z małą ilością amunicji, to może być naprawdę drugi sequel, którego będę wyczekiwał.
Czyli tak naprawdę brakowało ci trochę elementów survival horror.
Elementów survival horror nie miałem w ogóle. Bo biorąc to...
Ale czy chodzi mi o to, czy brakowało ci, bo mówisz shotgun z małą ilością naboi, brak rozwijania tych umiejętności, tylko bardziej polegania na umiejętności.
Tak, ja bym wolał mieć
osoby, która właśnie kieruje gra. To, no, mów, okej.
Znaczy właśnie wiem, jakie właśnie chcesz pytanie zadać i tak właśnie ja bym chciał, żeby mój rozwój w grze to było to, że ja sam zaczynam wymyślać jakieś patenty, ja sam zaczynam lepiej przewidywać pewne rzeczy, a nie, że gra mówi, o, uzbierałeś dość supli, żeby widzieć teraz zagrożenie to. Uzbierałeś dość supli, żeby nożem zabić ten rodzaj mutanta. A ja się pytam, czemu? Jeżeli Joel od 20 lat tutaj już przeżył, to czemu nie potrafi tego mutanta zabić nożem? Więc jeżeli ja muszę odblokować podstawowe czynności gameplayu poprzez levelowanie z pomocą supli, które znajduję w szafkach gdzieś tam poukrywanych, to coś jest naprawdę nie tak. Ja bym właśnie wolał więcej wrzucić gracza do tego świata, dać mu właśnie te początkowe korytarzowe levele, żeby go nauczyć mechaniki, a później mówić radź sobie, tak? Jeżeli znalazłeś lunetę, no to znajdź sposób, żeby ją doczepić do jednej z broni, którą masz. Chcesz doczepić do pistoletu, twój biznes, tak? A nie, że gra ci mówi, w tym miejscu i tylko w tym możesz wykonać tą a tą czynność z pomocą tych a tych narzędzi. I to jest tak restrykcyjne i tak ci właśnie wyciąga z tego poczucia, że ja tu muszę przetrwać. To jest, jak gra mi teraz pozwoli ją ułatwić. A to nie tak powinno się budować, moim zdaniem. Ja wiem, że o blady, to odpal tryb realistyczny, pierdol się, tak? Jeżeli gra chce opowiedzieć taką historię, to już chociaż na normalu powinna umieć zbudować klimat, a nie go psuć co chwilę XP widzeniem przez ściany i nie możesz go zabić nożem, bo nie masz tego dość poziomu wysokiego. Więc biorąc pod uwagę jeszcze, że ja przeszukiwałem każdy zakamarek każdej ściany, mi nigdy niczego brakowało. Mamy sztucznie narzucony limit, że o, sorry, możesz mieć tylko 3 opatrunki przy sobie, 3 mołotowy, 3 bomby dymne, 3, bo 3 to jest taka złota liczba w grach. Także wszystkiego musisz mieć po 3 i 3 razy uderzyć w czerwony punkt. Więc mamy tą restrykcyjnie ilość przedmiotów narzuconą i mi ich nigdy nie brakowało. Mi nigdy niczego nie brakowało w grze o przetrwaniu w postapokaliptycznym świecie. A nawet się za bardzo nie starałem. Bo już pod koniec gry już chciałem po prostu, nawet zastanawiałem, czy nie dać łatwego poziomu, żeby chociaż fabułę zobaczyć do końca. Ale przetrwałem do końca na normalu, biegając tym pieprzonym miotaczem płomienia na plecach. Jeżeli by ta gra mówiła, słuchaj, masz łuk, musisz używać łuku, musisz się skradać, bo jak cię teraz wykryją, to masz przesranę. Nigdy nie masz przesranę, bo masz mołotowy, bo masz strzelbę, bo masz obrzyn, bo masz rewolwer z lunetą. Masz tyle sprzętu, żeby sobie zawsze poradzić, że nie czujesz żadnej presji. Co więcej, masz checkpointy co 3 kroki. Więc jaką ty masz zachętę do tego, żeby się skradać, skoro możesz przebiec przez mapę, aktywując wszystkie checkpointy, dać się zabić, a później załadujesz od miejsca, w którym strażnicy nie widzą, gdzie jesteś, a ty jesteś za skrzynką. To są podstawowe, moim zdaniem, problemy z grami.
Trochę niefajnie.
Był właśnie moment, jest świetny moment, to wylenie z razy fabularnie. Spotykamy różnych bandytów po drodze, którzy robią zasadzki na nas. I mamy zasadzkę, gdzie jest herszt bandy na końcu ulicy, który na nas nawołuje przeciwników. On mówi, gdzieś, jak się mu pokażemy, on mówi, jest za tym białym budynkiem. W teorii genialna sekcja, tak? W praktyce... Do dupy. Bo możemy po prostu pobiec pod sam koniec, omijając wszystkich. Tak, ja w pewnym momencie się zdenerwowałem, bo w grze, jeżeli choćby przez całą grę, gra nas uczy, że nam wybacza... Trochę jak Metal Gear Solid, tak? Że oni mówią coś w stylu, czy ja coś widziałem? Czy ja coś widziałem? Nic nie widziałem, tak? Oni tylko mają taki moment, kiedy możesz się jeszcze schować za ścianę, tak trochę Splinter Cell Conviction, że skradasz się, ale pozwalamy ci tak pływać między tymi osłonami. I spoko. Jesteś tego nauczony i nagle dostajesz właśnie tego herszta gangu, który jak widzi ułamek piksela plecaka, od razu nawołuje na ciebie gości. Wiecie, zdenerwowałem, przebiegam przez całą mapę pod sam koniec, dałem się tam zabić i oczywiście co, zgodnie z moim planem, zrespawnowałem się pod murem, tuż obok herszta bandy, nikt nie wiedział, gdzie jestem, schowany, oszczędziłem wszelką amunicję i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli robisz taki problem, znaczy wróć, jeżeli robisz sytuację, w której można podstawowy gameplayowy mechanizm, cały level się opierał o to, że on nawołuje na mnie kolesi, a ja się nie mogę dać wykryć, a ja to ominąłem po prostu trzymając sprint, no to naprawdę coś jest nie tak z designem, no.
No okej, rozumiem. Czyli w takim wypadku, skoro już zaczęliśmy wspominać o tych hersztach bandy i o samych bandytach, to powiedz mi, jak jest z inteligencją przeciwników?
Jaką inteligencją?
Czyli nie jest zbyt dobrze.
Nie jest zbyt dobrze. Przeciwnicy raszują nas cały czas i nawet robią taki typowy, spudujesz skampy, to trzymasz celownik nad szafką, bo czekasz, aż on zaraz będzie miał animację, że się wychyli. Po prostu musisz odliczyć określony czas, tak? Oni czasem flankują, ale to ich flankowanie to jest zawsze szturm, szturm, szturm. Masz kolesia zakrwawionego, który ma miotacz płomieni na plecach i obrzyna w ręce, ale nie, masz gasrurkę, na pewno ci się uda. Stary, jak ty będziesz dość szybko biegł i krzyczał, na pewno ci się uda.
Szczególnie krzyczał, to wiesz. Więc
ja rozumiem,
będzie ta presja.
W Uncharted to może, chciałem powiedzieć, może pasowało, ale tam to byli Hiszpanie, a nie jacyś tam, nie wiadomo, nie wiem, jacyś ludzie plemienni, tak, którzy byli przećpani na jakichś tam opiumach, tak. Tam też nas raszowali goście z bronią białą czy z maczetą, ale w Uncharted jak mnie raszuje koleś, właśnie to jest gra o przetrwaniu, jak zabiłem już 16 gości z oddziału, bo już pod koniec zabijasz takiej ilości ludzi w grze o przetrwaniu, nie? Zabiłem 16. I ciągle mam amunicję, bo każdy upuszcza zawsze rytualnie, chyba masz po 5 naboi z każdej broni, którą podnosisz, nieważne czy to jest szturmowa, czy snajper i tak dalej, nieważne. Więc cały czas mam amunicję, cały czas ich cisnę, ja, jeden biedny żuczek, już jestem tak wykokszony, że ich cisnę wszystkich i został ostatni koleś. Ja do niego strzelam mu w nogę, bo nie trafiłem oczywiście, zbudowałem. On się chowa za skrzynkę. Oczywiście nie ma żadnej animacji, że on teraz zaczyna kuleć coś w tym stylu, nie? Przepraszam, w Metal Gearze dwójce mogło tak być, że były obrażenia wrogów w różne części ciała, ale nie, przepraszam, to jest PlayStation 3, nie mamy dość mocy, żeby to zrobić. Więc Gostek się chowa za skrzynkę, biegnąc jak biegł. Czemu on się nie podda? Przecież to byłoby też klimatyczne dla gracza, gdyby oni się poddawali, masz wybór, tak? Zaufać mu, skuć go, czy dokonać przy Eli egzekucji na miejscu, gościa, który trzyma ręce za plecami. Nie! Koleś z gazurką wstaje, zaczyna biec, na pewno mu się uda, a ja tylko czekam, nawet nie celuję, czekam, aż mi wbiegnie celownik ze strzelby, którą trzymam przed sobą. No i powiedz wtedy, jak nie powiedzieć, że ta gra no nie rozumie sama siebie. Przecież właśnie gdyby no, ci goście krzyczeli, gdyby oni się bali, gdybyś ty się bał, to byłoby o tyle lepsze, żebym wolał spotykać naraz trzech wrogów, ale żeby oni byli mega agresywni, jednocześnie mając jakąś uwagę o swoje życie, a oni tutaj cały czas raszują. A sekcje skradankowe to jest w ogóle żart. Cały czas masz wszędzie butelki, rzucasz butelkę, on się odwraca. Stealth kill. Odchodzisz, ktoś widzi jego ciało. Odchodzi, rozgląda się, podchodzisz za plecy. Stealth kill. Nie ma żadnej fazy alarmu. Jesteś albo wykryty, albo nie. Jak jesteś wykryty, wszyscy wiedzą, gdzie jesteś i cię szturmują. Chyba, że zrobisz coś w stylu Splinter Cell Conviction duch, tak? Że się pojawiasz w jednym miejscu i obiegniesz całą mapę, to może wtedy nie będą wiedzieli, gdzie jesteś. Ale wtedy masz kuriozalne sytuacje, w których możesz przechodzić przez biureczka, tak? Bo nie wydajesz żadnego dźwięku, przeskakując biurko, więc pojawiasz się po jednej stronie biurka, koleś zaczyna na ciebie iść, a ty przeskakujesz po drugiej stronie i on oczywiście nie słyszy tego, jak koleś, który waży tam 100 kilo, jest obłożony łukami, kołczanami, miotaczami płomienia. Nie słychać, jak on się skrada za tobą. Także inteligencja...
No rozumiem, rozumiem. Jest dość słabo.
Ale tak. Wszyscy już mówili o tym, jak podczas skradania nasi bohaterowie poboczni są niewidoczni. Jest moment w grze później, kiedy my się skradamy i z nami łącznie są 3 osoby chyba. Podążamy. I oni wszyscy są niewidoczni dla strażników. Oni po prostu mają... Nie mogą być wykryci przez strażnika. I to wygląda tak kuriozalnie, kiedy oni chodzą przed nimi. To tak cię wyciąga z tego klimatu.
Jak mówisz serio, że na przykład zdarza się, że jakiś...
Ale nie, tak jest zrobiona ta gra, żeby w sekcjach skradankowych ci nie przeszkadzali, to twoi bohaterowie poboczni są niewidoczni dla nich.
Kropka. I oni rzeczywiście mogą wyjść
przed... Oni chodzą, w ogóle są nawet sekcje skradankowe, że nawet mówi koleś, lights off, wyłączasz latarkę, a oni dalej chodzą z zapalonymi latarkami i świecą dookoła.
Ojejku.
I masz ten klimat skradanki, ja się chowam za skrzynkę, mam trzy osoby wokół mnie, wszystkie z latarkami włączonymi i oczywiście nikt ich nie widzi. Ja przechodzę gdzieś za skrzynkę, w ostatniej chwili się przyklejam, a oni stwierdzili, no idziemy za nim. I te trzy osoby ponożają za mną, wprost w oczach strażnika, ale nie, on jest tak zrobiony, że on pewnie pomyśleli tak, ha, gracze by się denerwowali, że cały czas Ellie wchodzi w wzrok przeciwników, kiedy się skradasz, no to sprawmy, że będzie niewidoczna.
Ale zaczekaj, bo tu przecież ja pamiętam to demo, które widziałem, gdzie Ellie, kiedy ty jako Joel właśnie się tam skradałeś za biurkiem i chyba po raz pierwszy miałeś możliwość zobaczenia jednego z tych przeciwników, tak, właśnie, których on nazywał Clicker, no to Ellie się skradała.
Nie, bo ona się skrada, ale ona udaje, że się skrada, ona się nie musi skradać, ona mogłaby chodzić po środku mapy, ona ma stealth device, ona ma stealtha po prostu, ona może mogłaby chodzić do woli. Gra to próbuje okłamać w ten sposób, że wszyscy zawsze mówią, Joel, ty przodem, i oni podążają swoją ścieżką, tak, skradając się. Ale jeżeli wejdą w wzrok przeciwnika, no to nikt nie widzi. W czasie strzelanin wcale też nie jest lepiej, bo zauważyłem, że obrażenia zadawane przez twoich towarzyszy są żałośnie małe. I w sumie dopiero pod koniec gry się pojawiają sytuacje, w których możesz na nich polegać, że oni ci pomogą w tam podczas na przykład szamotaniny z kimś, nie? Właśnie wtedy masz preskryptowaną scenę, że Ellie zaczyna tam... Widzieliśmy to na pierwszych filmikach chyba gameplayowych, nie? Że ty się z kimś szamocasz, tak, uderza butelką, cegłą, także... I wtedy to są fajne momenty. Ale właśnie same sekcje skradankowe tak szybko tracą klimat, jeżeli właśnie oni zaczynają śmigać przed oczami wrogów.
To czekaj, Blady, to jeszcze pomijając już to, że tam ta inteligencja nie jest zbyt dobra, i to doskonale rozumiem, to powiedz mi, jak wygląda właśnie interakcja Ellie, dlatego że to była chyba jedna z rzeczy, o której bardzo często się mówiło w przypadku The Last of Us, czyli właśnie tego, że nie jesteśmy sami i ktoś razem z nami podróżuje. I ty już wcześniej powiedziałeś, że to nie jest Bioshock Infinite, ale ja właśnie chciałbym jeszcze dopytać do samego końca, już w sumie zmierzając ku końcowi. Jak to wygląda? Czy ona rzeczywiście uczy się czegoś od ciebie? Czy ona to komentuje? Czy ty rzeczywiście pokazujesz, jak strzelać z łuku albo coś takiego? Czy ona jest w pełni samowystarczalna?
Znaczy początkowo w grze ona tylko za nami chodzi. Jednak jeżeli widzieliśmy jakąkolwiek historię survival horror, to zawsze mamy tekst w stylu, nie, ona jest młoda, jeszcze nie chce, żeby używała broni, ale oczywiście pojawia się sytuacja, że ona musi zacząć, bo oczywiście świat jest brutalny, bla bla bla, Joel, naucz mnie, jestem gotowa, masz tylko 14 lat, ale wychowałem się w tym świecie, bla bla bla, standard kompletny, więc nie możemy wydawać żadnych komend, nigdy nie musimy się dzielić jedzeniem, opatrunkami, amunicją, nic. Na pokazówkach oni może dwa razy jedzą, ogólnie przez całą grę, więc to też moim zdaniem odbiera od, nie wiem, z jakiegoś powodu integralną częścią filmów i gier, moim zdaniem, żeby oddać czyjeś człowieczeństwo, jest scena, kiedy on coś je. Więc jeżeli oni nic nie jedzą w tym świecie, gdzie rzekomo wszyscy są głodni i nie mają wody, to mi też brakowało, ale w samym gameplay nie, masz czasem nie ma sytuacji, w której ona dostanie jednego strzała i zginie. Są sytuacje, że na przykład ktoś się z nią szamocze i wtedy masz taki czerwony krzyż namalowany i timer, że masz tyle czasu, żeby ją uratować. Jak ją uratujesz, wszystko będzie okej później. Ona nigdy nie jest ranna, nigdy jej nie trzeba opatrzeć, nigdy nie trzeba dać amunicji. Ona ci nigdy nie pomoże w inny sposób niż te, które widzieliśmy na pierwszych gameplayach. I tyle w sumie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to, jak ważna miała być ta relacja z tą Ellie, to jej prawie nie ma. Właśnie gameplayowo nie opowiadają tej historii, tak? Jeżeli opowiadają fabularne historie tego z życia, to przecież jak fajnie było w Bioshock Infinite zacząć używać Elizabeth do pomocy przy otwieraniu tych kolejnych tam zakrzywień przestrzeni, tak? Widzieć, że ona ma jakiś aktywny udział, że ona leczy Bookera, że ona nam rzuca apteczki, że ona coś nam znajduje.
Pieniądze cały czas w moim przypadku.
Ja wiem, że to może nie było do końca perfekcyjnie zrobione w Bioshocku, ale było to pojęcie, że oni są razem w tym świecie, żeby przetrwać jakoś. Ja wiem, że Elizabeth...
Ale też ona reagowała mimiką. Czy
znaczy, nie,
też...
właśnie wróć, przepraszam, Ellie reaguje, na przykład jak się skradamy, ona komentuje, na przykład jak kogoś tam zabijemy nożem, przebijając mu aortę, ona mówi, gross, albo coś tam, zrobimy jakiś patent z mutantem, że go wyminiemy, a później go załatwimy po cichu, to ona tam powie właśnie coś w stylu Far Out. No dobra, nie Far Out, ale będzie komentowała.
Cool, dude.
Chociaż to też odbiera, bo właśnie mamy te klikery, które rzekomo widzą tylko słuchem, tak? One się kierują wyłącznie na słuch, tak? A mamy postacie właśnie, które podbiegają za nami, komentują. Watch out! To zamknij mordę, no! Jeżeli nie chcemy być wykryci, to się nie odzywaj. Więc... Właśnie w sumie tylko skradanie z klikerami to jest taki moment, kiedy naprawdę czujesz napięcie, ale takie prawdziwe napięcie, że naprawdę nie chcesz dać się wykryć, bo one cię mogą one hit zabić jednym ciosem, więc wtedy naprawdę się musisz skradać. I mówię, można byłoby o wiele lepiej tą całą fabułę opowiedzieć gameplayem, tym jak my nawiązujemy jako gracze swoją relację, właśnie jak my tworzymy te mosty, tak jak my sami zaczynamy spinać tą fabułę. I nie potrzebuję genialnie wyrenderowanej pokazówki, żeby ona mi powiedziała, jemu na niej teraz zaczyna zależeć. Ja powinienem sam dochodzić do tego, bo ile ciekawiej jest samemu sobie budować fabułę w głowie. Atlas chmur. Ale zrobiłem przebicie. A to był pierwszy film, o którym pomyślałem, gdzie sami sobie budujemy historię z elementów, które gra nam daje. Nie jesteśmy debilami, którym trzeba...
Prince of Persia. Dziękuję.
Co?
Prince of Persia.
Tak, ale ta wersja z tą rękawicą. No.
Tak. Także... Tam Elika właśnie opowiada nam o całym swoim dzieciństwie i tak dalej i to tam widać te subtelne nawiązania do tego, że im zaczyna na sobie zależeć i ty jako gracz tak po prostu masz ochotę ją złapać i trzymać
obok siebie. Jeżeli można w 2008 roku już tak zacząć budować fabułę, to czemu highly acclaimed studio Naughty Dog nie mogło na to wpaść, tak? Że można przez inne elementy... Odnajduje się komiksy w grze jako znajdźkę i komiks to jest pasja Eli. Ona nigdy nie komentuje tych komiksów. Ona nigdy nie robi odniesień jakichś do świata z komiksów. My znajdujemy jej te komiksy i mamy po prostu, o, znalazłeś 6x7, ale nigdy to nic nie zmienia. Ona nigdy ich nie przegląda na pokazówkach. A przecież to byłby taki moment, że opatrz, znalazłem ci komiks, a później jak gdzieś jedziemy, bo nie ciągle gdzieś jadą, wiadomo, film drogi, tak? Jakby ona miała komiksy, które dla niej znalazłeś, na przykład się pytasz, was it any good? It was hard to find, tak? I już masz tą więź, że gracz coś zrobił, a później fabularnie to w jakiś sposób się pojawia. Nie, nic nie ma, żadnych odniesień. Gra próbuje tam nawiązać, właśnie ja to wspomniałem. Mamy typowo growo, tak? Główne drzwi, idźmy tędy, a po prawej pokój. No to wiadomo, każdy gracz przeszuka pokój, zanim pójdzie dalej. A tutaj Joel skomentuje, czekaj, przeszukam tylko pokój. To są fajne momenty, ale jest ich zbyt mało. I to, jak mówię, to byłaby dobra historia, gdyby ją po prostu opowiedzieć lepiej. Gameplayowo daje satysfakcję pod koniec, to ogromną. W ogóle cały właśnie zimowy akt to jest tak ważny moment fabularnie i też ważny w tym roku, jeżeli chodzi o gry, że chyba, jeżeli ktoś nie ma możliwości zagrać, to niech chociaż obejrzy jakieś przejście, bo jest naprawdę świetny zimowy akt. I w sumie tyle, bo już też się rozgadałem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej chyba w historii podcastu, ale też specjalnie zrobiliśmy...
No nie do końca, blady, bo były Mass Effecty,
no,
więc
wiesz. Mass Effecty, przepraszam. Tak.
Ale z drugiej strony wszyscy słuchacze powinni pamiętać to, o czym powiedziałeś na samym początku, że te wszystkie zarzuty, tak w cudzysłowie bardzo mocnym, te wszystkie zarzuty, które masz w stosunku do tej gry, wynikają tylko i wyłącznie z tego, że Naughty Dog to jest jednak firma, od której oczekuje się więcej. Tak. Więc być może też warto by było powiedzieć, jak byś ocenił tą grę, gdybyś wcześniej nie miał kontaktu z Uncharted, gdybyś po prostu kupił konsolę tylko i wyłącznie dla niej. Albo gdyby to był twój tytuł startowy na konsolę.
Ale to trzeba wtedy zacząć budować kolejne ale, czyli ale czy grałem wcześniej w skradanki, bo to element skradankowy jest słaby. Ale czy grałem w strzelanki? To jest strzelanie, trzeba naprawdę długo rozbudowywać. Jeżeli byś mi powiedział, słuchaj, firma Little Tiny Pony zrobiła pierwszą grę, którą jest Last of Us, to ja bym nadal nie stwierdził, że to jest perfekcyjna gra. I dalej bym stwierdził, że to jest gra na 7,5, może 8, bo silny start, tak? W końcu Rocksteady mogło zacząć, praktycznie zacząć od Batmana, więc czemu by Little Riding Pony nie mogło zacząć The Last of Us? Jednak nadal są właśnie takie podstawowe błędy, growe po prostu, które oni popełnili, których nie można byłoby wybaczyć ani początkującemu, ani tym bardziej tak utalentowanemu i tak szeroko nagradzanemu studiu, jakim jest Naughty Dog.
Okej, to podsumowując, takie pytanie chyba ostatnie z mojej strony. Czy The Last of Us dożywa hype'u?
Nie.
Okej. Czy to był koniec? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze teraz Nie wiem, czy powinni ostrzyć sobie zęby, żeby się wgryźć w poślady Blademu za to, że źle ocenił The Last of Us, czy powinni mu dziękować, że uzmysłowił im, że gra posiada drugie dno i być może ma parę niedoskonałości w sobie. Ja osobiście jestem nadal ciekawy The Last of Us, ale mimo wszystko to jest taki zimny kubeł z wodą na głowę bezpośrednio dla rozbudzenia się i wybudzenia tej krytyki, która w jakiś tam sposób chyba popadła w letarg w momencie, w którym to miał być właśnie ten tytuł ostateczny na PlayStation 3 i jego oczekiwania, czyli oczekiwania wobec niego były bardzo wysokie, ale myślę też, że właśnie to spowodowało, że bardzo wiele osób zaczęło mu bardzo dużo wybaczać, no bo to w końcu ostatni tytuł.
Ale jeżeli spojrzymy, że to są ci sami ludzie, którzy mówili, że Uncharted 3 jest dobrą grą, a jest jedną ze słabszych gier, jakie grałem, pamiętam.
Wiesz, to wszystko zależy tak naprawdę, ale ja jestem wdzięczny za tą recenzję, dlatego że no po prostu byłem ciekawy. Byłem ciekawy, a te recenzje, które widziałem... A nie, ale te recenzje, które widziałem w internecie, no zwykle jednak przedstawiały The Last of Us jako grę, która nie posiadała tego wszystkiego, o czym wymieniłeś, jeśli chodzi o te błędy i niedoskonałości. Tak więc no jestem wdzięczny, że przynajmniej tego się dowiedziałem.
Do usług.
No. Tak więc co, kończymy?
Si.
Okay. Tak więc Blady mimo wszystko poleca, nie poleca?
Poleca sprawdzić. Może niekoniecznie kupować od razu, ale sprawdzić.
Dobrze.
Odin.
Tak ja. Znowu ja.
Payday the Heist.
Tak.
Payday the Heist to był naprawdę ciekawy pomysł, który pojawił się znikąd i jakby nikt mu nie mógł powiedzieć, że to nie jest próba skopiowania sukcesu Left 4 Dead, jednak sam pomysł wzięcia, zabrania tej mechaniki Left 4 Dead i zrobienia z tego gry o napadach, gry o bandziorach w maskach, którzy wbijają, strzelają po suficie, biorą zakładników i muszą uciekać przed policją, był wystarczająco silny, żeby stworzyć naprawdę wyjątkową grę, która zebrała sobie grono naprawdę silnej społeczności, która wychwala je w kosmos. Grę, którą miałem dopiero niedawno okazję sprawdzić, ponieważ pierwszy Payday został dodany jako darmowa gra. Nic nie jest darmowe, Blady, na PlayStation Plus. I miałem okazję sprawdzić samemu, jak i grając ze znajomymi. I stwierdzam, co następuje. Pomysł na Payday the Heist jest genialny, fenomenalny, nie da się grać na konsoli. Więc wiem, chodzi o sam system celowania, w jaki został wykonany na PlayStation. Jest to system dla mnie tak kontrintuicyjny, że na grę, w którą miałbym wskoczyć, zagrać jeden skok, wskoczyć do gry, zagrać jeden skok na bank i wyskoczyć z gry, nie mogłem wejść na tyle głęboko, żeby się jakby w pełni zagłębić w tą mechanikę, jednak rozumiem pomysł, podoba mi się idea, o ile może się podobać idea po prostu zwyrodnialców, którzy mordują cywili i policjantów, nieważne. I teraz wiem, że Odin ma wiadomości dobre na temat Paydaya drugiego, o którym wiemy, że ma zupełnie nowe tryby, sytuacje też zmienne, które się pojawiają, jeżeli tam nie wykonamy jakichś tam czynności wcześniej, ale to pewnie o tym wszystkim będziesz chciał opowiedzieć, więc teraz twoja kolej, Odin, take it away.
Okej, więc zacznijmy może od tego, że Payday the Heist, czyli pierwsza część, ja już o niej mówiłem w poprzednich odcinkach DualShocka, ona miała mniej więcej rok na to, żeby dojrzeć, dlatego że została wydana gdzieś pod koniec 2011 roku i wypowiadałem się raczej w samych superlatywach o tej grze, mimo że są pewne rzeczy, które mi się w niej nie podobały, to oprócz tego to naprawdę był bardzo porządny tytuł, który miał bardzo ciekawy na siebie pomysł, który zresztą jest tak naprawdę bardzo rzadki, dlatego że chyba podobną mechanikę napadów możemy zaobserwować gdzie? Kane & Lynch? I szczerze powiedziawszy, nie wiem.
I GTA 4 jedna misja?
Aha, no to, ale tak, bo to bardziej myślę o grze koopowej. Jest bardzo mało gier, które wykorzystują takie rozwiązanie i Payday tak naprawdę, nawet gdyby nie chciał, to stał się jednak królem właśnie takich gier napadowych, napady na bank w konwencji first person shooter i był naprawdę królem, który utrzymywał się na rynku bardzo długo, stworzył sobie bardzo aktywne, bardzo duże community graczy, które zresztą sfinansowało Paydaya drugiego, dlatego że to właśnie oni wymusili na studiu Overkill tworzenie drugiej części. Overkill powiedział bezpośrednio od razu, że nie mamy wystarczająco dużo środków, żeby zrobić nową oprawę graficzną. Wszyscy gracze powiedzieli nieważne. Nie mamy wystarczająco dużo środków, żeby zbudować grę, która będzie zupełnie inna, będzie się całkowicie odróżniać, odcinać na tle pierwszej części. Gracze powiedzieli nieważne. Tak więc naprawdę tu widać jednak ogromne wsparcie I to jest coś bardzo miłego, dlatego że pierwszy Payday, ja pamiętam do tej pory moje reakcje na to, kiedy w niego grałem, i to jest gra jednak, można powiedzieć, wyjątkowa, dlatego że może się wydawać, że tutaj chodzi o strzelanie, ale w momencie, w którym trafimy do teamu, który wykonuje jakąś misję całkowicie po cichu, to człowiekowi zaczyna opadać trochę szczęka, bo nagle się okazuje, że niemal wszystkie misje można wykonywać po cichu, można się zaczaić, można coś wykraść. Można się przemycać różne wiertła, można przemycać kasę poprzez okna, wyrzucać worki i tak dalej. Rzeczy, o których bym nigdy nie pomyślał, że są obecne w grze, nagle okazały się obecne, tylko i wyłącznie dzięki temu, że wystarczająco dużo ludzi zaczęło drążyć w tym kontencie, który został im udostępniony, i okazało się, że jednak jest go bardzo dużo. Tak więc pierwszy Payday to gra, która naprawdę jest bardzo dobra, i nawet jeśli teraz wychodzi druga część, jedynka nadal jest żywa. W jedynkę gra nadal mnóstwo ludzi, tak więc polecam. Ale teraz druga część, dlatego że druga część to jest tak naprawdę rozwinięcie tego, co pojawiło się w pierwszej, i to jest naprawdę bardzo duże rozwinięcie, chociażby właśnie z tego powodu, że większość rzeczy dzieje się losowo. Tak jak w pierwszym Paydayu, tej losowości nie było aż tak dużo. Tak, w drugim jest jej bardzo dużo i to całkowicie zmienia nasze podejście do napadu. Lokalizacje sejfów się zmieniają, ilość gotówki w danych sejfach się zmienia, lokalizacje strażników się zmieniają, możliwość przejścia przez jakieś okno albo przez jakieś drzwi nagle całkowicie zostaje wykluczona przez to, że po prostu nie ma okna albo nie ma drzwi. Inne rozłożenie kamer i tak dalej. I to są pojedyncze zmienne i można powiedzieć, okej, Odin, to nie jest aż tak dużo, tak, ale kiedy zaczniemy mnożyć je wszystkie przez siebie, to tych możliwości naprawdę pojawia się bardzo dużo. I jednocześnie pojawiają się również nowe poziomy trudności, poziomy wypłat. Tak więc Payday, jeśli chodzi o sam stopień zaawansowania, sam stopień zróżnicowania levelów, jest naprawdę bardzo dobry.
Mogę ci przeszkodzić? Czy możemy planować skok? Dwójce.
Więc tak jak w pierwszym Paydayu, nie możemy planować na kartce, nie ma niestety tego takiego trybu, chociaż wszyscy chyba na to narzekają, no. Ale mogę ci powiedzieć tylko tyle, że kiedy po raz pierwszy trafiasz do safe house'u swojego, dlatego że teraz każdy gracz posiada swój własny safe house, a my gramy na razie w betę, to tam jest tablica właśnie taka duża, która ma szkice, blueprinty różnych pokojów, różnych jakichś budynków.
Tablica
i być może... Nie, wydaje mi się, że nie. I być może właśnie za pomocą tej tablicy będziemy w stanie coś zaplanować. Liczę na to i nie jestem jedyną osobą, która na to liczy. I Overkill jest jednym z tych producentów, który jednak słucha graczy. I oni naprawdę ich słuchają, dlatego że wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w dwójce, wynikają tylko i wyłącznie z tego, co było pisane na forum. Tak więc oprócz tego, że oni się aktywnie udzielają w tej społeczności, to przy okazji jeszcze właśnie zaczynają wprowadzać wszystkie te rzeczy, na które narzekają gracze albo o które proszą gracze.
Znaczy, na przykład ja bym prosił o możliwość sprawienia, że nie muszę zabijać milionów policjantów, tylko...
Możesz. To już jest dostępne w becie. Ja widziałem już nagrania na YouTubie, kiedy gang 4 osób napadł na jubilera, zrobił napad w ciągu 5 minut, zabił tylko 2 strażników, a wszyscy cywile zostali kulturalnie poproszeni o położenie się na ziemi i nie krzyczenie. Worki zostały przenoszone po prostu w formie takich kolejek, że stało 2 graczy, jeden łapał worek, rzucał do drugiego, drugi zbierał worek, rzucał do środka, do vana, który czekał zaparkowany gdzieś w jakiejś uliczce. Zrobili to w ciągu 5 minut, wsiedli do vana, koniec misji.
Czyli tak jak być powinno i to mi się podoba.
Tak jak być powinno.
Bo też wiemy, że jeżeli nie pójdzie nam w dwójce, w naszej drugiej części, to musimy na przykład się pozbyć obławy. Ponieważ widziałem film i gameplayu właśnie, kiedy jest obława zrobiona i ona się pojawia tylko, jeżeli nam poprzednia misja wyszła, tak powiedzmy, koślawo i na przykład mamy na ogonie tam mnóstwo poli, SWAT i innych swatów i musimy się po prostu wtedy pozbyć i wezwać jakiś tam pojazd, który się pojawi, nie wiadomo za ile, musicie utrzymać pozycji. To są takie bardzo, nazwijmy, pełne akcji momenty w stylu, jak się nazywał ten film z Pacino?
Hit.
No właśnie. Więc momenty naprawdę bardzo emocjonujące, które szkoda, że nie było wcześniej, dobrze, że teraz się pojawiają. I kiedy właśnie masz tą ilość policjantów, która cię wtedy przytłacza, i masz to M4, które jest po prostu boską maszyną niesienia śmierci i zagłady, to wtedy jest dla mnie overkill, więc może się zgadza z nazwą twórców. Jednak
dokładnie.
Cieszę się właśnie, że jest możliwość, jeżeli się postarasz i zrobisz to szybko, to możesz uniknąć wielkiej masakry, jeżeli to jest dobrze zaplanowany, szybki skok. Więc to mi odpowiada. A jeszcze gdyby była możliwość na przykład pozbycia się tych strażników, nie wiem, chloroformem albo strzałką sypiającą, to wtedy już w ogóle wow, po prostu gang złodziei z honorem, nazwijmy, czy coś takiego zrobi.
Wiesz co, z rzeczy, które już teraz widziałem, ale teraz mocno odchodzę od tego, co chciałem powiedzieć, z rzeczy, które teraz widziałem, gadżety, które oddane są do twojej dyspozycji, naprawdę gwarantują ci szereg możliwości, dlatego że chociażby taki zakłócacz elektrofalowy, nie wiem, czy mikrofalowy, jakkolwiek, on jest w stanie, teraz uwaga, na przykład ogłupić kamerę, na przykład wyłączyć wszystkie urządzenia komórkowe w danym miejscu, czyli jeśli wbiegniesz wystarczająco szybko do pomieszczenia, gdzie można włączyć alarm i postawisz ten gadżet, to teraz wszyscy w budynku, którzy wyciągną telefon komórkowy, a ludzie tam mają animację, kiedy wyciągają telefon komórkowy i zaczynają
wybierać numer. A można wytrącić telefon z rąk, a na przykład zebrać telefony od wszystkich?
Można uderzyć.
Aha,
można też krzyczeć, ale niektórzy nie słuchają. Mhm. Tak więc wiesz. Ale jeśli położysz ten gadżet wystarczająco szybko, to oni się nie będą w stanie połączyć. Zaczną narzekać na to, że cholera, nie ma sygnału. Nie w tym momencie, nie teraz. Oprócz tego przy okazji można niektórych strażników po prostu zaskoczyć i mierząc do nich po prostu zmusić ich do poddania, tak więc możesz ich po prostu, nie wiem, wystarczająco mocno w cudzysłowie okrzyczeć, mierząc do nich z broni i oni po prostu rzucą swoją broń na ziemię, położą się na ziemi i będziesz mógł ich normalnie skuć kajdankami tymi plastikowymi, tak więc to też jest możliwe i nawet w pierwszej części było możliwe, tak więc... Wiesz, to jest naprawdę rozbudowana gra i tak jak w pierwszej części byłeś w stanie wykonać tylko niektóre misje po cichu, tak w drugiej części możesz wykonać już wszystkie.
Nice.
I teraz o tym mówiłem, że właśnie mamy ten safe house i że tam jest właśnie ta wielka plansza. Być może pojawi się opcja planowania napadu, bardzo bym chciał. Natomiast nawet jeśli tej opcji nie ma, to teraz kiedy lądujemy na miejscu, to tak jak w pierwszej części, zanim założymy maski, zanim rozpoczniemy napad, dlatego że to nie wygląda tak, że my lądujemy na mapie i wszyscy nagle wiedzą, że my robimy napad, tylko zanim to się wszystko rozpocznie, to oczywiście możemy sobie chodzić. I teraz, tak jak w pierwszej części, lepiej było nie stawać naprzeciwko strażników, dlatego że oni coś tam widzieli, że spod tej marynarki coś wystaje. Tak teraz po prostu mamy takie bardzo fajne znaczki, które informują nas o tym, kto na nas zwrócił uwagę. Tego mi brakowało w pierwszej części, dlatego że czasami było tak, że strażnik niby na nas patrzał, ale niby na nas nie patrzał i za chwilę był alarm i do końca nie było wiadomo, kto go wywołał i co się stało. Teraz, jeśli na przykład zwróci na nas uwagę kamera, no to mamy znak zapytania. Jeśli strażnik na nas patrzy, to mamy znak zapytania. Mamy
must be my imagination playing tricks on me.
Dokładnie. Mamy wskaźnik zainteresowania, który może wzrastać albo opadać. Tak więc na przykład w misji, kiedy jesteśmy w muzeum i chowamy się za jakimiś eksponatami, to jeśli wystarczająco mocno będziemy się wychylać, to strażnik w końcu będzie podchodził do tych eksponatów i będzie zaglądał, co tam siedzi z tyłu, dlatego że jednak coś się wychyla. To są naprawdę bardzo fajne, proste rozwiązania, które jednak wzbogacają tę grę bardzo. I jak możemy już sobie chodzić na przykład po takim banku, to jesteśmy w stanie zobaczyć, kto gdzie idzie na przerwę na papierosa, kto gdzie idzie z kim rozmawiać.
Czyli mamy presję, żeby zacząć napad, tak? Możemy powoli sobie wszystko...
Im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Dlatego, że jeśli chodzi o samą punktację i o same wypłaty pieniężne, to premie od ludzi, którzy zlecają nam te napady, dlatego, że my teraz jesteśmy, o ile dobrze kojarzę, w Nowym Jorku albo w Waszyngtonie, nie do końca kojarzę tutaj dokładnie gdzie, chyba w Waszyngtonie, to ludzie, którzy nam zlecają te napady, po prostu premiują nas za to, że on przebiegł szybciej, tak więc wiesz, chodzi o to, żeby wbiec, szybko się rozejrzeć i im szybciej zrobisz napad, tym więcej pieniędzy zgarniesz już od człowieka, który go zlecił, bo to, co wyciągniesz oczywiście z sejfu, pozostaje twoje. I to naprawdę buduje bardzo fajny klimat, dlatego że jesteśmy w stanie łazić, rozglądać się. Jeśli grasz z sztuczną inteligencją, to sztuczna inteligencja zajmuje sobie jakieś pozycje. Na przykład jeden z twoich ludzi zaczyna opierać się tak bardzo wymownie o róg pokoju, tak zaczyna gładzić sobie wąsa i tak zaczyna patrzeć na wszystkich. To jest bardzo fajne. Dlatego że w pierwszej części oni tylko tak chodzili jak takie biedne chomiki, nie wiedzieli co ze sobą zrobić.
Oni nic nie robili w jedynce. AI w jedynce było tragiczne, jeżeli chodzi o...
W dwójce nie jest też jakoś specjalnie lepsze, dlatego że ta gra jest bardzo mocno nastawiona na koop i doskonale rozumiem, że nie podeszło ci celowanie ani strzelanie, dlatego że jednak no, ta gra wymaga jednak umiejętności dobrego przymierzenia, dobrego przycelowania i bardzo często trzeba to robić szybko.
Tak? Ale tylko chcę powiedzieć, że to nie jest właśnie kwestia, że ja nie umiem czy nie potrafię.
Nie, nie, ja rozumiem.
Ale po prostu musiałbym więcej czasu z kontrolerem poświęcić, bo to nie jest tak intuicyjne, nazwijmy, że odpalam Warfare'a i tam jest tak samo się celuje w każdym innym Call of Duty, Battlefield i tak dalej, bo właśnie tak jak mówisz, celowanie w Payday wymaga skupienia, trzymania broni, bo ona ma straszny odrzut w ogóle, aż za duży, w sumie aż nierealistycznie duży odrzut. Co jednak w dzisiejszych czasach jest miłym akcentem, że ktoś zdał sobie sprawę, że hej, wiecie co, broń to nie jest laser, który po prostu śmiga w jednym punkcie.
Tak.
Jednak, tak jak właśnie mówisz, trzeba przycelować, przymierzyć i nie wiem, czy są to rzeczy, które odpowiednio przenieśli do sterowania na padzie. A przynajmniej nie na tyle, żeby można było po prostu podnieść kontroler i skumać, jak w to grać. I na pewno o wiele lepiej gra się na myszce, więc to jest jedna z tych gier, że tak. Nie będę mówił, że o, na konsoli da się grać super w FPS-y. To jest jeden z tych, gdzie lepiej grać na myszce.
Mhm. Ale też warto zauważyć, że to, w jaki sposób zostały oddane bronie, jest naprawdę bardzo fajne, dlatego że mnie bardzo zawsze denerwowało, że kiedy zaczynaliśmy grać w jakąkolwiek grę, to zawsze do naszej dyspozycji oddane jest w pełni zmodyfikowany jakiś model ultra po prostu nowoczesnej broni, która, nie wiem, ma 200-300 naboi w magazynku, czy nawet 600, jak w przypadku Modern Warfare 2 albo innych tam pokracznych jego kuzynów. To zawsze mi przeszkadzało. W Paydayu zaczynamy od podstawowej M4, która wcale nie ma dobrego celownika stokowego, która naprawdę nie ma dobrego odrzutu, dlatego że ta broń po prostu skacze, kiedy zaczynamy z niej strzelać. I też zwykłej pistolki naszego zwykłego drugiego poręcznego Glocka, o ile dobrze kojarzę, który również, jeśli nie zamontujemy mu jakiejś specjalnej szczerbinki w stylu na przykład nocnym, gdzie te kreseczki się zaczynają jakoś odcinać na tle tła, to naprawdę jest ciężko celować i to są naprawdę bardzo fajne momenty, kiedy możemy sobie zmienić tą broń w zależności od tego, jak nam to pasuje, i tych modyfikacji jest naprawdę dużo. Więc oczywiście na wszystkie trzeba zarobić. W drugiej części wygląda to mniej więcej tak, że kiedy kończymy jakiś napad, to mamy 3 karty do wyboru. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale jakoś dziwnie mi się spodobał. Nie wiem dlaczego. Mamy 3 karty do wyboru i to jest na zasadzie loterii. Jeśli wybierzemy którąś z nich, to odsłaniają nam się najpierw te 2, których nie wybraliśmy i tam na przykład, wow, za skończenie tej misji mogłeś otrzymać i tutaj na przykład nową maskę albo bonus pieniężny, a tutaj wypada nam na przykład teraz w sklepie dostępny jest dla ciebie do kupienia, to też jest istotne, do kupienia na przykład nowy celownik. I dopiero mając kasę na ten nowy celownik, udajemy się do sklepu i na przykład tam widzimy, że jest dopiero jeden dostępny do kupienia, kupujemy go, nie ma następnych. Tak więc jeśli mamy inną broń, to wydaje mi się, że najpierw trzeba ściągnąć celownik z tej, na której mamy go zamontowanego i założyć na tą drugą broń. Przynajmniej
właśnie,
tak mi się wydaje.
Ale to jest fajne,
tak
bo działa. To właśnie buduje to wrażenie, że to nie jest taki zamknięty świat, każda misja swoje, tak? A ja mam perki jakieś tam wykupione, tylko mam swój sprzęt, ja jeżdżę na misję z tego swojego safe house'u, ja planuję, jaki będę chciał teraz mieć arsenał, więc pod tym względem no.
I tych broni jest naprawdę bardzo dużo. Każda ma bardzo swoje specyficzne działanie, swój specyficzny odrzut i czasami warto jest brać broń, która jest głośna, dlatego że ludzie się po prostu zaczynają ciebie bać. Ja widziałem nawet perki w stylu syndrom sztokholmski, kiedy jeśli jesteś powalony, to niektórzy ludzie, których zakułeś w kajdanki, mogą do ciebie podbiec i starać się podnieść albo zasłonić cię ciałem.
Wiem, że nie rejestrzysz, ale genialne z takiego growego punktu widzenia.
Co poza tym, broń z tłumnikiem, jeśli kogoś wyeliminujemy po cichu, a da się, to na przykład jeśli ta osoba miała krótkofalówkę, to możemy bardzo szybko podnieść krótkofalówkę i powiedzieć, że wszystko jest w porządku, że nadal jestem...
Super.
Nadal patroluję i ogólnie rozmów na ten temat jest bardzo dużo, tak więc jeśli za którymś razem usłyszysz narzekania na żonę albo na to, że napiłbym się trochę piwa, albo że przed chwilą byłem się wylać i oblałem sobie spodnie, to są naprawdę fajne momenty. Podoba mi się, że Payday właśnie się tak traktuje, bo pierwszy Payday czegoś takiego nie miał. Kiedy zaczynałeś zabijać ludzi, to był koniec. Wszyscy już wiedzieli, że prędzej czy później coś się stanie. Jeśli miałeś strażników, którzy mieli jakieś krótkofalówki, to jeśli kogoś zabiłeś, Jakimś cudem reszta zaczynała się powoli dowiadywać, że ta jedna osoba nie żyje. Teraz możesz udawać, że ona żyje, że ona ma się dobrze, tylko że była zamroczona albo że coś tam, coś tam. Jeśli chodzi o sam safe house, to oprócz tego, że jest tam wiele pomieszczeń, to przy okazji będziemy mogli go sobie zmieniać, modernizować, coś a la Simsy, dokupywać sobie nowe bronie na przykład dostępne tutaj, albo dokupywać sobie nowe meble, albo inny rodzaj muzyki, przemalowywać ściany i tak dalej. I też, co też ciekawe, bo przeczytałem, jeśli uda nam się zdobyć na niektórych misjach, a będą się pojawiały bardzo rzadko, specjalne artefakty.
Kanapa w przyjaciół. Może sobie...
to będziemy mogli je sobie postawić u siebie na znak tego, że udało nam się coś dokonać. Tak więc to są fajne rzeczy i też menu zostało bardzo mocno przebudowane. Teraz wszystko jest mniej więcej w styl 24 godzin, jeśli ktoś oglądał ten serial. Tak więc niemal każda misja jest zilustrowana krótkim wycinkiem nagrania wideo, gdzie są prawdziwi aktorzy. Zresztą do całej kampanii reklamowej Paydaya II został nakręcony prawie że pełnometrażowy film, który jest pocięty na 4 czy 5 części i te części wychodzą co jakiś czas. I one są naprawdę fajne, naprawdę mi się to podoba, kiedy obejrzałem, może no nie do końca traktują się w 100% poważnie, bo to widać, że jeden z kandydatów na prezydenta, który ma niewymowną przerwę między przednimi zębami, jest koloru...
British look.
Tak, British look, dokładnie, London Black. I jest czarnoskóry, on też jakoś niespecjalnie traktuje tą swoją funkcję jakoś poważnie, ale to naprawdę jest bardzo fajny akcent. I pojawiają się też maski. Jak w pierwszej części tych masek było niespecjalnie dużo. Pojawiły się nowe z DLC, tak tutaj możemy tworzyć swoje własne maski. I tych masek będzie coraz więcej. Na przykład mi się udało dzisiaj znaleźć maskę zombiaka. I łażę i biegam w masce zombiaka. I teraz te maski można kolorować, dodawać im różne akcenty. I z tego co wiem, będzie można również umieszczać coś na zasadzie właśnie śrubek, żyletek, jakichś naklejek i tak dalej, więc sposobów na stworzenie swojego własnego bandziora będzie naprawdę bardzo dużo. I ja wiem, że Payday 2 będzie na pewno dość obfitą grą, jeśli chodzi o dodatki. Te dodatki zwykle są wycenione naprawdę bardzo sensownie, bo wprowadzają bardzo dużo nowych rzeczy. Tak więc wiesz co, pozostanie mi tylko i wyłącznie zachęcać ludzi do gry, szczególnie, że ten wątek koopowy teraz w Paydayu drugim jest rozwiązany bardzo ciekawie, dlatego że jeśli nie mamy graczy, którzy graliby z nami, to mamy tak jakby taką mapę, tak jak w pierwszej części wyglądało to w ten sposób.
Mapę!
Tak jak w pierwszej części wyglądało to w ten sposób, że wybieramy sobie play online i gra szukała nam jakiegoś lobby, tak tutaj musimy wejść do naszej kryjówki, podejść do swojego laptopa. Teraz zobaczyć listę zleceń, które aktualnie są na mapie dostępne dla nas. I klikając na to zlecenie pojawi się, kto jeszcze chciałby go wykonać, albo kto na przykład jest w trakcie wykonywania tego zlecenia i możemy się podpiąć pod już team, który działa tam. Tak więc każde zlecenie odblokowują kolejne i to jest tak szereg takich punkcików na mapie. Możemy sprawdzić, kto w danym momencie gdzie gra, jaki jest poziom trudności i tak dalej, więc powiem ci szczerze, przypomina mi to trochę jakieś filmowe podejście do planowania. Ja wiem, że to nie do końca jest to, doskonale sobie zdaję z tego sprawę, ale sama możliwość wybierania tego i słuchania komentarzy właśnie nagranych na żywo, audio właśnie, który na przykład ktoś nam mówi, że musimy odzyskać pieniądze z tego i z tego banku. Dostanie się do tej skrytki będzie naprawdę bardzo trudne, ale przy wykorzystaniu naszego termitu będziemy w stanie przerwać się przez coś tam. Wiesz, ja po prostu najechałem myszką, ja już słucham wprowadzenia do tej misji, mnie już to zachęca. Tak więc to są naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. Ilość dodatków do broni jest bardzo duża. Skille, które są dostępne, tak jak już wcześniej mówiłem, też powodują, że nasza postać może się specjalizować. Może być technikiem, czyli może właśnie włamywać się do drzwi za pomocą tam jakiegoś specjalnego zestawu wytrychów. Może używać C4 do po prostu wywalenia tych drzwi razem z zawiasami. Może po prostu przestrzelić je za pomocą shotguna. Mhm. Bo to też jest bardzo fajne, że niektóre drzwi można otwierać po prostu strzelając w nie. Po co się pieprzyć w jakieś tam, wiesz, granie po cichu. Jak już wszyscy wiedzą, że tutaj jesteś i ci się spieszy, wyciągasz shotguna, strzelasz w zawiasy, drzwi spadają. Tak więc jest naprawdę bardzo dużo fanu i trzeba też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że wszystkie elementy stanowią ścianę nie do przebicia, dlatego że w Paydayu można przebijać różne rzeczy i w zależności od tego, jak silną mamy broń, możemy przebijać jakieś takie typowo amerykańskie ściany, które są zrobione ze zwykłych, nie wiem, płaskowników, jakieś dykty, bo no, oni przynajmniej tak budują domy, mniej więcej, więc jeśli mamy odpowiednio mocną broń, spokojnie możemy przebijać ściany i po prostu nie martwić się o nic. Gra naprawdę oferuje mnóstwo zabawy i ja już teraz, kiedy wszedłem na lobby dla graczy na Steamie, widziałem około 2,5 miliona ludzi, którzy grają w Paydaya, tak więc to jest bardzo dużo. Jak na grę, która jest tylko i wyłącznie w fazie bety. Możesz sobie wyobrazić, jak dużo ludzi zaufało Overkill i jak dużo ludzi jest zadowolonych z tego, co zostało im zaprezentowane. To jest jedno z tych studiów, które naprawdę wywiązuje się ze swoich obietnic i mimo, że obiecywało, że... Znaczy, mimo, że zapewniało ludzi, że nie będą w stanie zrobić gry, która będzie całkowicie inna od pierwszej części. Ludzie prosili ich, żeby to zrobili. Oni to zrobili najlepiej, jak potrafili i wydaje mi się, że im się to udało. Tak więc jak stanieje, polecam kupić. Jeśli udało wam się kiedyś chapnąć Paydaya pierwszego, to teraz macie dostęp do Paydaya drugiego w fazie bety na Steamie za darmo całkowicie. Można grać do upadłego. Wasze zmiany prawdopodobnie zostaną zapisane, tak jak to było za pierwszym razem na Paydayu, kiedy pojawił się na Steamie. Tak więc dobra gra, dobra gra. Można przechodzić misję po cichu, można się strzelać. Duży koop, dużo fanu. Możliwość customizingu swojego safe house'u i swoich masek i w ogóle wszystkiego, tak więc ja polecam naprawdę, jeśli chcecie i lubicie napadać na banki i nie tylko, to to jest gra dla was.
Dobrze, tak oto dobiega końca 149 odcinek DualShock Podcast. Mieliśmy dwa mega tłuste tematy, ale też wiedzieliśmy, że mamy mega dużo o tych mega tłustych tematach do powiedzenia. Dlatego przejęliśmy taką trochę inszą formę. Nie było za nim Bizona, więc mieliśmy te dwa tematy, każdy z nas silne, silne tematy. Jednak to nie znaczy, że powiedzieliśmy wszystko. Jak zwykle zapraszamy do komentowania, pytania. I jeżeli byście chcieli kiedyś właśnie w przyszłości tego typu mega dogłębne recenzje, mega dokładne analizy, to my jak najbardziej... Piszcie, słuchamy, jesteśmy tu dla was. I z tego miejsca żegna się z wami Blady.
Oraz Odin.
I dzięki. I patrzę.
Na razie.